Transport szynowy przed wojną rozwijał się w najlepsze i nie powinno dziwić, że II wojna światowa nie tylko przerwała ambitne plany kierownictwa PKP, ale działania wojenne zacofały kolej na wiele lat. 38% torów nie nadawało się do jazdy. Niemal połowa mostów i wiaduktów było nieprzyjezdnych. O bezpieczeństwie można było zapomnieć. Ponad 70% urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu zostało zniszczonych. 1945 rok to rok sukcesu. Zrekonstruowano jakieś 3,5 tysiąca kilometrów torów. Z końcem wojny granice przebiegały już inaczej. Zatem przyjęliśmy rozwiniętą infrastrukturę na Dolnym Śląsku, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Mazurach. Część torów opuściła granice naszego państwa, między innymi poprzez wywiezienie je bezczelnie do ZSRR. W początkowych latach PKP nie było w stanie obsłużyć zapotrzebowania na transport, bo niemal 70% wagonów przeznaczono do przewożenia sowieckiego wojska. Sporo naszego taboru podczas wojny po prostu wykradziono. W samych Niemczech po wojnie znajdowało się 60 tysięcy wagonów towarowych, przenumerowanych na oznaczenia Deutsche Reichsbahn. A trzeba powiedzieć, że formalności stało na drodze do ich odzyskania całkiem sporo. Do dyskusji wkroczyli Rosjanie, którzy wielkodusznie powiedzieli, że zrzekają się praw do niemieckich wagonów na terytorium Polski, żądając w zamian rezygnacji z poszukiwania polskich wagonów wśród ich własnego mienia zdobycznego. Pierwszymi pociągami elektrycznymi kursującymi ze stolicy do Otwocka ekscytowano się już w połowie lipca 1946 roku. Przełomowym rokiem jest rok 1949, kiedy uruchomiono tunel średnicowy na Wiśle. Wówczas można powiedzieć, że warszawski węzeł kolejowy udrożniono. Brakowało jednak pieniędzy, chociaż niechęci. Dopiero w 1963 roku uruchomiono dworzec Śródmieście, a w 1975 dworzec Centralny. Podjęto się w PRL dwóch wielkich inwestycji. Po wojnie rozpoczęła się elektryfikacja linii kolejowych na większą skalę. Jeszcze w latach 50. pociągi elektryczne dojechały do Łodzi i Katowic. Najszerszy program elektryfikacji przypadał na dekadę lat 70. i 80. Dopiero wtedy trakcja elektryczna zawisła, na przykład nad całą długością magistrali wschód-zachód, czyli od Terespola do Rzepina. Lata 70. to także dwie największe inwestycje kolejowe w PRL. W 1970 rozpoczęto budowę centralnej magistrali kolejowej. W założeniu miała ona połączyć Śląsk z Warszawą i Trójmiastem. W 1977 oddano do użytku 224-kilometrowy odcinek z Zawiercia do Grodziska Mazowieckiego. Pierwotnie linia była dedykowana wyłącznie dla pociągów towarowych, ale w 1984 zaczęły po niej kursować także pierwsze ekspresy do Gliwic i Krakowa, od razu z prędkością 140 km na godzinę. Jak się okazało, był to dopiero początek, bo po CMK najszybsze pociągi z Warszawy do Krakowa, Katowic, a nawet Wrocławia i Opola w regularnych odstępach czasu kursują do dzisiaj. Prędkość na jednym z odcinków CMK już teraz wynosi 200 km na godzinę. Niewykluczone, że kiedyś powstanie pierwotnie zaplanowana odnoga do Trójmiasta. W 1979 roku uruchomiono szerokotorową linię hutniczo-siarkową. Obecna nazwa to linia hutnicza szerokotorowa. Biegnie ona od granicy z dzisiejszą Ukrainą w okolicy Chrubieszowa aż do Sławkowa. W obecnym województwie Śląskim. Ta niemal 400-kilometrowa linia miała ułatwić transport rudy żelaza do huty Katowice i eksport węgla oraz siarki do Związku Sowieckiego. U progu transformacji ustrojowej było w Polsce jakieś 24 tysiące normalno-torowych linii kolejowych, z tego 11 tysięcy zelektryfikowanych. Przez ostatnie już niemal 3 dekady ubyło prawie 5 tysięcy szlaków kolejowych. Zostały zamknięte lub nawet rozebrane. A jak się jeździło? Ktoś pamięta? Przez wiele lat samochód był dla wielu Polaków szczytem marzeń. Władysław Gomułka uważał zresztą, że samochody są dla burżujów. Dlatego stawiał na transport zbiorowy. Jeździliśmy stłoczeni w wagonowej toalecie. W czasach PRL-u było o wiele więcej połączeń kolejowych, a PKP notowały rekordowe przewozy pasażerów. Jakość obsługi oraz taboru pozostawiała jednak wiele do życzenia. Normą były awarie ogrzewania, a do niektórych toalet strach było wejść. W wielu przedziałach zacinały się okna, co powodowało, że podczas upałów w przydziale było gorąco jak w piekarniku. Nikogo też nie dziwił fakt, że w niektórych pociągach nie było miejsc, ani na korytarzu, ani nawet w toalecie, którą okupowali najbardziej zdesperowani podróżni. Z tego powodu co rusz dochodziło do sprzeczek i kłótni. Zdarzały się również awantury, zwłaszcza kiedy pociągami jechali kibice albo rezerwiści wracający z wojska. W latach 70. transport kolejowy wykonywał tytaniczną pracę, a wszystko przez brak rozwiniętego indywidualnego transportu samochodowego. Narodowego. Nic więc dziwnego, że masowo korzystano z przejazdów pociągami w celach podróży służbowych, turystycznych, ale także dojeżdżano do pracy i szkół oraz do ośrodków miejskich w celach handlowych. W ruchu to jeszcze okres, kiedy pociągi docierają naprawdę do każdego zakątka kraju. Praktycznie wszędzie tam, gdzie jest linia kolejowa, kursują po niej składy pasażerskie. Wydawnictwo rocznego rozkładu jazdy pociągów pasażerskich faktycznie wyglądało jak przysłowiowa cegła. Przemysł także korzystał z przewozów koleją. Wszystkie stacje kolejowe posiadały wyładownie publiczne, a liczne zakłady dysponowały własnymi bocznicami. Zainteresowanie przewozami towarów było na tyle duże, że brakowało praktycznie wagonów towarowych, aby zaspokoić popyt na usługi transportowe. PKP ograniczała sztucznie dostęp do przewozów, nie przyjmując zleceń na przewozy na odległość mniejszą niż 50 km. Interesujące, że polska kolej w ciągu niemal trzech dekad doznała załamania bez precedensu w skali Europy. W 1990 Polska miała prawdopodobnie najwyższy w Europie udział kolei w transporcie osób, bo ponad 30%. 5 lat później już ponad 15%. Dzisiaj 5%. Jak mogło do tego dojść? Przyczyn jest kilka. W latach 80. stosowano powszechnie lokomotywy, nawet do najmniejszych tras. Nie kupiono autobusów szynowych, czyli wagonów motorowych, które zużywają kilka razy mniej paliwa. Czechosłowacja czy Węgry nie miały dylematów jak u nas i choć u nas wiele linii polikwidowano, to właśnie w tych krajach nadal widnieje gęsta sieć komunikacyjna. Brak zakupu nowego lekkiego taboru był kluczowym błędem, który szybko się zemścił. Kiedy skończyło się centralne planowanie i państwowe dotacje, szybko okazało się, że na wielu liniach koszty znacznie przewyższają przychody. Swoje zrobiło też załamanie gospodarcze i wynikająca z niego likwidacja miejsc pracy, do której w związku z tym wiele osób przestało dojeżdżać w ogóle. Nie było za co uruchamiać pociągów, więc rozpoczęto cięcia siatki połączeń. To oczywiście powodowało dalszy spadek przychodów i konieczność dalszych cięć. Same rozkłady były dziwne. Na liniach lokalnych zazwyczaj było tylko kilka par pociągów dziennie, często 3 lub 4. W dodatku z tego część w porach zupełnie nieprzydatnych przeciętnym pasażerom. Na przykład w roku 1960 do Zamościa od strony zachodniej w dobie przyjeżdżało aż 7 pociągów, ale z tego jeden o 22, drugi o 23.31, a trzeci o 2.10 nad ranem. Przydatne pasażerom były zatem na linii tylko 4 połączenia z 7 dostępnych. Pozostają jeszcze niejasne układy i układziki ludzi z kolei. Trzeba pamiętać, że była jedyną służbą mundurową PRL, która nie przeszła lustracji, a znajdowali się tam ludzie odpowiednich służb. Strategiczna infrastruktura, zabezpieczanie transportu wojskowych, przewozy międzynarodowe, umożliwiające przerzuty przez granice oraz inwigilacje przekraczających granice. I ci ludzie na wysokich stanowiskach tam pozostali, bo z PKP się nie odchodziło. Co najwyżej zmieniało się stanowisko. Weźmy za przykład Niemców. Mają one nowe obiekty, nowe tory, po których jeżdżą 140 km na godzinę. A semafory mają kształtowe, czyli te bez świateł. Ruchome ramiona się opuszcza i podnosi zupełnie tak samo jak przed wojną. A wiecie dlaczego? Bo tak było bezpiecznie, rozsądnie i tanio. Bo według Niemców warto inwestować w to, co decyduje o czasie jazdy lub z czym pasażer ma bezpośredni kontakt. Stary system sterowania nie przeszkadza, o ile tylko zapewnia bezpieczeństwo. Na jego wymianę po prostu szkoda pieniędzy. A u nas jest inaczej. Weźmy linię Sucha Beskidzka-Żywiec. Stan torów pozostawiał wiele do życzenia, tyle że odległość 35 km pociąg pokonywał w roku 1996 60 minut zajmowało, a w 2007 już 80 minut. Wniosek? Pociągi regionalne zlikwidowano. Można powiedzieć, że kolej nie miała pieniędzy na remonty, tylko czy na pewno? Na odcinek śląski jednak znaleziono pieniądze. Zmodernizowano odcinek poprzez zafundowanie automatycznych systemów sygnalizacji przejazdowej, a jedno kosztuje 500 000. I co z tego, że polska kolej wyłożyła pieniądze, jeśli inwestycja nie skróciła czasu jazdy ani o minutę i zlikwidowano pociągi, a linie wyłączono z eksploatacji? Taka zagadka na koniec. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie kciuka w bok i rzućcie tematem na kolejny film. A ja bardzo dziękuję za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga, a my się widzimy już niebawem, kiedy każdy z Was zabawi się w kolejarza. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.